Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS. Psychologia bez cenzury. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy!
Bardzo dziękujemy za zaproszenie i za to, że będziemy mieć możliwość opowiedzieć tutaj o naszych badaniach i troszkę przybliżyć tę tematykę. To uczenie maszynowe jest takim zagadnieniem dosyć trudnym, ale przygotowaliśmy te slajdy na takim bardzo dużym poziomie ogólności, dosyć, mamy nadzieję, proste. Gdyby jednak coś było zbyt złożone albo wręcz przeciwnie, zbyt proste i chcieli Państwo dopytać o jakieś bardziej skomplikowane szczegóły, to na pewno będzie też czas na koniec, żeby to zrobić. Dobrze, to na początek zaczniemy jednak od rzeczy zupełnie niezwiązanych z uczeniem maszynowym, tylko po prostu powiemy sobie parę słów o schizofrenii. Jest to zaburzenie oczywiście z grupy psychos, ważne przede wszystkim dlatego, że jest uważane za jedno z najcięższych i takich najbardziej stygmatyzujących. Najcięższych przede wszystkim dlatego, że wiąże się z bardzo dużymi konsekwencjami i trudnościami w funkcjonowaniu dla osób, które na schizofrenię cierpią. Pewnie gdzieś obiło się Państwu o uszy, że osoby, które chorują na schizofrenię, bardzo często mają trudności, czy to z wykorzystaniem swojego potencjału intelektualnego, kończeniem właśnie studiów, czy nawet wcześniej swojej edukacji, utrzymaniem pracy, założeniem rodziny, więc jakby dlatego mówi się, że jest to rzeczywiście schorzenie bardzo ciężkie, a przy tym jest dosyć powszechne, dlatego że statystyki w większości mówią, że cierpi na nie mniej więcej 1% populacji ogólnej. Jeżeli chodzi o to, dlaczego ludzie chorują na schizofrenię, tutaj tych czynników jest bardzo, bardzo dużo i można je podzielić nawet na kilka grup, nie tylko pojedynczych czynników. Są to czynniki genetyczne. Wiadomo na pewno, że jeżeli ktoś z bliskiej rodziny choruje na schizofrenię, to szansa u właśnie bliskich krewnych na zachorowanie też jest większa. Warunki środowiskowe i te wczesne, i te trochę późniejsze, na przykład mieszkanie w dużym mieście sprzyja chorowaniu na schizofrenię, ale także dorastanie w biedzie, właśnie bycie osobą, która przechodzi jakąś traumę w dzieciństwie, nadużycia, zmaga się z bezrobociem czy jakimiś innymi rzeczami, które ją wykluczają społecznie. No i procesy neurobiologiczne, tutaj najistotniejsze, chociaż w zeszłym roku albo 2 lata temu był wykład o tym, dlaczego schizofrenia jest chorobą mózgu, więc tutaj nie będę o tym już za dużo mówić. Na pewno, to też pewnie Państwo już słyszeli, bardzo często podkreśla się rolę dopaminerginy i tutaj ona jest właściwie istotna dla wszystkich psychos, ale w tej schizofrenii też bardzo często jej aktywność jest wymieniana, przede wszystkim w szlaku mezolimbicznym, który zaczyna się właśnie w brzusznym polu nakrywki, jest tutaj zaznaczony na czerwono. Jeżeli chodzi o obraz osoby cierpiącej na schizofrenię, to gdyby zapytać przeciętną osobę, jak wyobraża sobie właśnie osobę chorą, no to wymieniłaby pewnie te objawy pozytywne. Czyli osoba chorująca na schizofrenię kojarzy się tak potocznie z kimś, kto widzi rzeczy, których nie ma, słyszy głosy, które nie istnieją i zachowuje się ogólnie bardzo dziwacznie. Warto pamiętać, że te objawy pozytywne, chociaż rzeczywiście są bardzo częste, nie zawsze występują, a przede wszystkim również bardzo często występują objawy negatywne, czyli pacjenci cierpiący na schizofrenię cierpią na anhedonię, czyli niezdolność do przeżywania takich pozytywnych emocji, apatię, zubożenie mimiki, trudności w takiej spontanicznej konwersacji, w podtrzymywaniu rozmowy i ogólnie trudności w takiej aktywności społecznej. No i przede wszystkim, niezależnie już od tego, czy dominują te objawy pozytywne czy też negatywne, w schizofrenii obserwuje się różne zaburzenia mowy. Są to zaburzenia na takim poziomie fonologicznym, leksykalnym, ale też morfologicznym. Osoby ze schizofrenią mają czasem trudności z wypowiadaniem różnych rzeczy, z intonacją, z używaniem właściwych słów. Czasem wymyślają dosyć sporo swoich własnych słów, ale też ich budowanie zdań bywa bardzo specyficzne. Mają problemy z gramatyką, a ze składnią, z odmianą, z deklinacją, to wszystko w ich mowie może się pojawiać. Przede wszystkim jednak to, co jest obserwowane i o czym zawsze mówią psychiatrzy, którzy pracują z osobami chorymi, to jest taka duża niespójność w tym, co mówią osoby ze schizofrenią. Taka niespójność i rozluźnienie skojarzeń jest też jednym z kryteriów diagnostycznych. Niespójność jest tutaj rozumiana zwykle jako pewne rozluźnienie połączeń między na przykład wyrazami w zdaniu czy zdaniami w całej wypowiedzi. Generalnie bardzo ciężko jest zreflektować się, jaka jest myśl przewodnia tej wypowiedzi i w jaki sposób poszczególne części są ze sobą połączone. Jest to jeden z przejawów formalnych zaburzeń myślenia, czyli czegoś, czym my będziemy się zajmować właśnie uczeniem maszynowym. Te formalne zaburzenia myślenia mają już swoje korelaty mózgowe. Przede wszystkim dużo badań wskazuje na zmniejszenie objętości istoty szarej, obustronne, w obrębie zakrętu czołowego dolnego, skroniowego górnego i w płaciku ciemieniowym dolnym. I są to takie zmiany strukturalne, ale też jak robi się badania w rezonansie magnetycznym, gdzie osoby badane prosi się o wykonywanie różnych zadań językowych, to obserwuje się, że również aktywność tych struktur jest troszeczkę inna niż w przypadku osób zdrowych. Są też takie badania, może już nie będę o nich mówić za dużo, w których wykorzystuje się potencjały wywołane i tam, kiedy prosi się osoby badane o wykonywanie zadań decyzji leksykalnej, czyli takich zadań, gdzie pokazuje się litery i prosi o stwierdzenie, czy one są słowem, czy nie, to u osób, które chorują na schizofrenię, mamy do czynienia ze zmniejszeniem amplitudy takiego negatywnego komponentu N400 i to zmniejszenie jest tym większe, im wyższe mają właśnie zaburzenia, formalne zaburzenia myślenia. Dobrze, jeżeli chodzi o samą diagnozę schizofrenii, to tutaj jest ona bardzo subiektywna. Nie mamy żadnych takich obiektywnych testów czy wskaźników, które by powiedziały, że dana osoba choruje. Tak, czyli nie można tego stwierdzić, nie wiem, na podstawie rezonansu, tomografii, wyników badań krwi, psychiatra na podstawie wywiadu z osobą chorą, na podstawie oceny jej zachowania i tego, jakie objawy zgłasza, no musi zdecydować, jak można te osoby zaklasyfikować. Jest to bardzo trudne. Tak, takich obrazów, które są dosyć podobne do obrazu schizofrenii jest sporo i też w przypadku wielu osób opinie różnych ekspertów nie są spójne, czyli przypisują oni różne choroby jednej osobie. Natomiast ta diagnoza jest bardzo istotna, dlatego że im szybciej wdroży się skuteczne leczenie, im szybciej się rozpozna właściwie schizofrenię, tym jak lepsze rokowanie i lepsze szanse na takie dobre funkcjonowanie dla osoby chorej. Jeżeli chodzi o samo diagnozowanie tych formalnych zaburzeń myślenia, tutaj jest troszeczkę lepiej, ale tylko trochę, ponieważ jest skala, która mierzy zaburzenia mowy. Zawiera ona aż 18 różnych wskaźników, takich jak właśnie powtarzanie różnych części słów, czy nawet całych słów, nielogiczność, wszelkiego rodzaju podatność na rozkojarzenie, na to, czy dana osoba zmienia wątek w trakcie odpowiadania na jakieś pytanie, czy też coś rozprasza ją na tyle, że w ogóle przestaje mówić. Czasem osoby ze schizofrenią mówią bardzo dużo i bardzo szybko, ale jest w tym niewiele treści, a czasem wręcz przeciwnie, mówią bardzo mało i to wszystko w tej skali jest. Skala, która mierzy formalne zaburzenia myślenia, jest skalą taką ustrukturyzowaną, ale nadal oceny w tych 18 aspektach dokonuje psychiatra czy też psycholog, który się nią posługuje, który sobie subiektywnie stwierdza, w jakim stopniu te rzeczy występują. To jest czasem dosyć proste, ale czasem nastręcza bardzo wielu trudności. Też zgodność pomiędzy różnymi osobami, które oceniają tę samą wypowiedź, nie jest stuprocentowa. Dlatego też wraz z rozwojem przetwarzania języka, automatycznego przetwarzania języka, pojawiły się takie metody, które pozwalają to zrobić bez użycia człowieka. I tutaj badań już troszeczkę mamy. Takie chyba najbardziej znane zostały przeprowadzone przez Betty w 2015 roku. Ta badaczka właśnie oceniała za pomocą komputera spójność wypowiedzi osób, które badała. O tym, jak dokładnie te modele wyglądają, będzie mówił jeszcze za chwilę Alex, ale to, co było istotne w tych badaniach, to to, że ona wzięła osoby, które były w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na schizofrenię. Były to osoby nie tylko młodzież, ale też młodzi dorośli, ponieważ z tego, co pamiętam, rozpiętość wiekowa to było między 14 a 27 lat. I to były osoby, które już zgłaszały się i szukały pomocy psychiatrycznej ze względu na takie pojedyncze objawy pozytywne, których doświadczały, albo takie, które miały w rodzinie bliskiej osoby, które chorowały na schizofrenię. Te osoby były obserwowane przez 2,5 roku i właśnie na podstawie ich wypowiedzi model komputerowy wyodrębnił te 5, które rzeczywiście zachorowały później na schizofrenię. Natomiast no, psychiatra nie był w stanie zrobić tego na tyle skutecznie. W innych, trochę wcześniejszych badaniach Brita Elwewak z kolei również korzystała z tej metody oceniania spójności wypowiedzi. U niej w badaniach znaleziono pewne różnice pomiędzy osobami właśnie zdrowymi i osobami, które chorują na schizofrenię. Im głębsze były te zaburzenia, formalne zaburzenia myślenia u danych osób, tym mniejsza była spójność ich wypowiedzi. No i ona później kontynuowała swoje badania, zapraszając nie tylko już osoby chorujące na schizofrenię, ale także osoby z ich rodzin, które były osobami zdrowymi, nie miały żadnej diagnozy i okazało się, że pomiędzy tymi osobami a osobami zdrowymi również są różnice. Tak, czyli osoby zdrowe, ale tylko spokrewnione z osobami z chorującymi na schizofrenię były klasyfikowane przez ten model inaczej. I to tłumaczy się tym, że te różnice mogą być bardzo subtelne. Tak dla psychiatry, czy nawet osoby, która zajmuje się wyłącznie analizą wypowiedzi, są w zasadzie niewidoczne, natomiast modele komputerowe są w stanie je wychwycić. Niemniej modele spójności wydają się dzisiaj być troszeczkę przestarzałe. A druga rzecz jest taka, że formalne zaburzenia myślenia nie występują u wszystkich chorych. I szacuje się, że mniej więcej 20-50% osób chorujących na schizofrenię doświadcza tych objawów, więc pomyśleliśmy, że warto byłoby wprowadzić takie nowsze modele, które mogłyby sprawdzić nie tylko to, czy wypowiedzi osób ze schizofrenią są spójne, ale też uwzględnić dużo innych czynników. No i w tym celu uzyskaliśmy wypowiedzi od 35 pacjentów z Instytutu Psychiatrii i Neurologii. To byli pacjenci, którzy leczyli się w tym instytucie, ale w trakcie badania nie byli na oddziale. To byli pacjenci, którzy byli w trakcie badania w stanie remisji, co oznaczało w tym wypadku tyle, że w tygodniach poprzedzających badanie nie mieli żadnych nowych objawów, jakiegoś intensywnego nasilenia tych, których doświadczali wcześniej, ani też nie zmieniano im farmakoterapii. I do tych osób oczywiście dobadaliśmy 35 osób, które stanowiły grupę kontrolną. To były osoby dobrane idealnie pod względem wieku, wykształcenia i płci do osób chorych. Osoby chorujące na schizofrenię wypełniały także taki standardowy kwestionariusz, skalę objawów pozytywnych i negatywnych. To jest taka bardzo znana skala, która właśnie sprawdza, w jakim stopniu doświadczają oni różnego typu objawów. No i dysponowaliśmy wywiadami klinicznymi. Na te wywiady składało się 6 pytań. 4 dotyczyły bezpośrednio pacjentów. Tego, jak opowiadają o swojej rodzinie, o swoich zainteresowaniach, najbliższej osobie i jak wspominają swoje dzieciństwo. A 2 były takie dużo bardziej abstrakcyjne, bo oni byli pytani, dlaczego ludzie chorują, tak ogólnie, i dlaczego ludzie wierzą w Boga. Więc bardzo zróżnicowane. Później dokonaliśmy transkrypcji tych wywiadów i usunęliśmy wszystkie fragmenty, gdzie ci pacjenci wprost przyznawali się do tego, że chorują, bo oczywiście czasem mi się to zdarzało, zwłaszcza w tym pytaniu o ogólnie choroby. I daliśmy te wywiady 2 osobom. Po pierwsze, wszystkie wywiady dostała pani psychiatra, która również pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, ale akurat tych pacjentów nie znała. Została ona poproszona wyłącznie o to, żeby zaklasyfikowała, czy wywiad, który obecnie czyta, należy do osoby chorującej na schizofrenię, czy też osoby zdrowej. I ma w zasadzie posługiwać się takimi kryteriami, jakie sama uznała za stosowne. Jak później już się okazało, po tym jak wykonała to zadanie, rzeczywiście zwracała uwagę na pewne aspekty językowe, na to, że niektóre osoby bardzo niegramatycznie budowały zdania albo bardzo często coś powtarzały, ale też zwracała uwagę na treść. Tak? Według niej dużo bardziej były te osobiste wypowiedzi dotyczące chorowania w przypadku osób chorujących na schizofrenię, ale też miały bardzo często mniej zainteresowań albo przyznawały się do tego, że mają za słabą koncentrację, żeby na przykład nadal jakieś tam hobby uprawiać. No i też troszeczkę inaczej odpowiadały na pytanie dotyczące osób najbliższych, bo dosyć często mówiły, że jest to na przykład mama albo tata, mimo że jakby były na tyle dorosłe, że analogicznie osoby zdrowe raczej już odpowiadały, że jest to mąż, żona czy tam chłopak, dziewczyna. A więc takimi kryteriami sugerowała się psychiatra. Poza tym mieliśmy jeszcze psychologa, który również dostał te wywiady i miał z kolei posługiwać się wyłącznie tymi kryteriami ze skali badającej formalne zaburzenia myślenia. Czyli ocenić pod kątem 18 różnych symptomów to, jak wypowiadają się te osoby. No i mieliśmy dwie metody komputerowe, model ELMO, o którym zaraz będzie dużo, i model spójności, czyli taki model, jaki już wcześniej stosowała właśnie BEDI czy LVVAC, tylko w takiej nowej implementacji. No i teraz będzie ta machine learningowa część.
Tak, więc ja bym chciał poopowiadać troszkę Państwu o części uczenia maszynowego. Ja dostałem właśnie od żony dane w postaci bodajże 70 wypowiedzi tekstowych, do których miałem przypisaną informację, czy pochodzą od osoby ze zdiagnozowanym FTD, czy też nie. I dla każdej z tych osób mieliśmy do dyspozycji, tak jak Justyna powiedziała, 6 odpowiedzi na 6 pytań, tak naprawdę, które każda z tych osób udzieliła. Moim zadaniem było wykorzystanie różnych narzędzi, które w dyspozycji w tym momencie mamy jako inżynierowie zajmujący się uczeniem maszynowym i przetwarzaniem języka naturalnego. No i przyznam się, że przetestowałem kilka z tych metod, zanim zdecydowaliśmy się na ELMO. ELMO okazało się jest bardzo dobrze działającym rozwiązaniem, który świetnie jakby wypadł w tej roli. Nie jest to też rozwiązanie najnowsze, o czym też jeszcze może za chwilkę powiem. Jak w ogóle, proszę Państwa, przebiega ogólnie praca z uczeniem maszynowym, mając do dyspozycji zbiór tekstów? To znaczy w pierwszym jakby kroku, co musimy zrobić, to musimy pokazać algorytmowi zbiór treningowy. Jest to zbiór wypowiedzi osób właśnie ze stwierdzonym FTD, czyli Formal Thought Disorder lub też zdrowych. No i zadaniem, które stawiamy przed algorytmem, jest jakby odgadnięcie każdorazowo, jaka to jest osoba, tak? Czy to osoba zdrowa, czy osoba chora. To nas, rozwiązanie tego problemu nas najbardziej interesuje. No i zakładamy tutaj przy tym, że algorytm będzie uczył się charakterystycznych cech dla każdej grupy wypowiedzi i na podstawie tejże grupy będzie w stanie podejmować potem decyzję. W praktyce wygląda to w ten sposób, że taki model językowy, czy też taka sieć neuronowa, o czym zaraz więcej Państwu powiem, czyli taki ELMO, produkuje nam wektor liczb, czyli każda wypowiedź jest przekształcana do takiej długiej listy liczb, które są pozornie dla człowieka nieznaczące, w rzeczywistości mają bardzo duże znaczenie dla algorytmu. I następnie ten zbiór liczb, czyli taki wektor, trenujemy, w drugim kroku traktujemy jako wsad do tych właściwych modeli predykcyjnych. Czyli do tych modeli, których zadaniem jest przewidywanie właśnie, czy wypowiedzi danej osoby pozwalają ją zakwalifikować jako osobę z FTD lub też osobę zdrową. Czyli jeszcze raz reasumując, najpierw tworzymy w pierwszym kroku zbiór takich liczb, które są uniwersalną reprezentacją każdej wypowiedzi, a w drugim kroku decydujemy, czy na podstawie tych liczb decydujemy, czy dana osoba cechuje się FTD, czy też jest zdrowa. No i w konsekwencji, proszę Państwa, taki model, tym co byśmy nas najbardziej interesuje, jest to, żeby on się w końcu od tego zbioru treningowego oderwał. To znaczy, że jeżeli pokażemy mu wypowiedzi jakiejś nowej osoby, której nigdy jeszcze on nie oglądał, to żeby był w stanie powiedzieć, czy to jest osoba z tym FTD. Tak? Czyli sobie chodzi o możliwość generalizacji, żeby on sobie mógł już w tym momencie na przykład działać, żeby można było go wykorzystywać być może właśnie w instytucie lub też w innych miejscach jako potencjalne narzędzie wspierające diagnozę. No i tak, proszę Państwa, to metoda ELMO to nie jest najnowsza. Już w 2018 roku została opublikowana przez badaczy zajmujących się przetwarzaniem języka naturalnego z takiej instytucji jak Allen Institute. 2018 rok, proszę Państwa, to jest bardzo dużo. W informatyce w obecnym czasie bardzo szybkiego rozwoju sztucznej inteligencji 2 lata to jest kolosalna różnica i w tej chwili jesteśmy już daleko, daleko. To są w zasadzie badania sprzed roku, które opowiadamy. W tej chwili okazało się, że one są jeszcze być może bardziej efektywne sposoby radzenia sobie z tym problemem. W każdym razie ELMO, proszę Państwa, jest sposobem właśnie takim, który jest taką metodą, która pozwala na przekształcanie dowolnej wypowiedzi albo też dowolnego wyrazu w taki wektor liczb, czyli w ciąg liczb. To Elmo, proszę Państwa, przekształca te zbiory w taki specyficzny sposób, który uwzględnia wiele możliwych form danego wyrazu. Czyli przykładowo możemy sobie wyobrazić tak, że mamy jakieś słowo i to słowo jest reprezentowane przez ciąg 200. Mi się 200 liczb, proszę Państwa, to nie zmieściło na ekranie, więc w pewnym momencie musiałem to uciąć. Ale dla uproszczenia taki wektor wielu liczb będziemy sobie na następnych slajdach oznaczać takim prostokątem z kratkami, w których możemy sobie wyobrazić, że tam jest napchanych szereg liczb właśnie, ciąg między 200, tak naprawdę tak tysiąca pewnie liczb, które oznaczają, właściwie enkodują znaczenie danego słowa. No i dobrze, proszę Państwa, charakterystyczną cechą tego modelu Elmo jest to, że właśnie on uwzględnia wiele możliwych znaczeń tego samego wyrazu. No to w 2018 roku była spora rewolucja, bo wcześniej mieliśmy do czynienia z takim sposobem kodowania znaczeń wyrazów, które dla jednego wyrazu miałem dostępny tylko i wyłącznie jeden wektor. Nie potrafiliśmy uwzględniać jakby tego, że wyrażenia mogą mieć, słowa mogą mieć wiele sensów. No i takim słowem jest na przykład zamek, więc jakbyśmy zapytali się sieć neuronową, co to, proszę podaj mi wektor dla słowa zamek, to Elmo nie będzie w stanie tego zrobić, bo jest wiele z różnych sposobów, wiele z różnych znaczeń słowa zamek, prawda? I żeby to zrobić tak naprawdę, czyli żeby móc jakby stworzyć wektor dla tego słowa zamek, musimy podać mu całe zdanie. Proszę Państwa, kontekst jest kluczową cechą do tego, żeby rozumieć znaczenie słów. To jest podstawowa jakby intuicja jakby osób zajmujących się przetwarzaniem języka naturalnego. No i dopiero wtedy, kiedy powiemy na przykład temu modelowi Elmo, że księżniczka mieszkała w baszcie zamku, tak, dopiero wtedy wiemy, jaki z tych zamków mamy na myśli. I w tym momencie dopiero możemy stworzyć wektor. Najpierw możemy wtedy powiedzieć, że to jest, dajmy na to minus 0,2 i tak dalej, to już jest pewna konkretna jakby sekwencja liczb. Proszę Państwa, no, na ilustracji, jak dużo sensów może mieć słowo, to jest na przykład tak, że w Wikipedii dla takich wieloznacznych słów istnieją specjalne strony ujednoznaczniające, w których można sobie przeczytać na przykład, że zamek to potrafi być budowla mieszkalno-obronna, tak? Że zamek to może być na przykład urządzenie do zamykania drzwi, okien, szuflad. To może być, proszę Państwa, część broni, prawda? Może to być na przykład zamek stosowany w informatyce. Proszę Państwa, to jest jednostka administracyjna w San Marino, jeszcze wiele, wiele różnych rzeczy, łącznie z wsią na Ukrainie, która się tak nazywa, a nawet zamek błyskawiczny na ubraniu, który mamy, prawda? No więc tak naprawdę nie jesteśmy w stanie jakby stworzyć sensownie jednego znaczenia, które obejmowało wszystkie te użycia tego słowa, prawda? Tak, to jest coś takiego, taka stara hipoteza, która mówi, że znaczenie słowa jest użycie, a użycie jest z kolei powiązane zdaniem i dopiero patrząc na zdanie możemy coś więcej powiedzieć na temat tego, w jakim konkretnie sensie w danej wypowiedzi słowo się pojawia. No i dobrze, Państwo, jak to w zasadzie wygląda? Więc to Elmo jako metoda reprezentacji tekstu, bo ona może służyć do dwóch rzeczy, albo do reprezentacji znaczeń słów, albo też z tych reprezentacji słów można pozbierać sobie wektor, który reprezentuje nam całą wypowiedź, na przykład całe zdanie albo całe kilka zdań. I to, proszę Państwa, to jest to taka sieć neuronowa, która tutaj sobie tak dosyć pozwoliła poglądowo wyrazić buzią Elma. Ona, proszę Państwa, dla każdego słowa wejściowego, na przykład księżniczka mieszkała w baszcie zamku, tak? Taka sieć neuronowa tutaj na wyjściu generuje nam wektory odpowiadające nawet już nie tylko wyrazom, uwaga, tylko sensom słów poszczególnych. Tak? Czyli dla każdego słowa mamy wektor, który wyraża jakby jego sens. I teraz, proszę Państwa, pytacie, oczywiście pytanie powstaje, w jaki sposób, posiadając już nawet te wektory, które jakby znaczą, odzwierciedlają znaczenie wyrazu, w jaki sposób z tego przejść na reprezentację całej wypowiedzi, tak? No bo czym innym jest jakby wektor dla pojedynczego słowa, czym innym jest wyrażenie całej opowiedzi, która często zawiera wiele jakby informacji. No i proszę Państwa, takim najprostszym chociażby sposobem z takiego wektora, to na przykład, który często też okazywał się bardzo skuteczny, jest policzenie zwykłej średniej arytmetycznej. Na przykład jeśli mamy 5 wypowiedzi, to możemy tutaj liczbę, która jest na pierwszej pozycji w każdym z tych wektorków, dodać do siebie, potem podzielić przez 5 i taki wektor oczywiście na każdej pozycji odpowiadający tej średniej arytmetycznej też już jest jakąś prościusieńką i nawet w pewnych zastosowaniach zaskakująco efektywną sposobem reprezentacji całego zdania. Ale proszę Państwa, możemy znacznie lepsze rzeczy zrobić. Dobra, proszę Państwa, więc teraz może troszeczkę konkretu. Czym jest ten ludzik? Bo tutaj widzimy, że ta sieć neuronowa to jest tak na dobrą sprawę tylko jakaś taka twarz. Natomiast czym tak naprawdę ta twarz jest, to będzie trochę więcej na następnym slajdzie. I proszę się nie przestraszyć tutaj diagramów, nawet wzorku matematycznego dość prostego, który tu się pojawia. To jest, proszę Państwa, taka coś, co się nazywa rekurencyjna sieć neuronowa. To jest w zasadzie pojedyncza komórka takiej sieci neuronowej, no i ona jakby charakteryzuje się tym, że tutaj no, wczytuje sobie wektor słowa na wejściu, Następnie to, co jest tutaj oznaczone na zielono, to jest stan ukryty. To jest po prostu jakiś wektor również, który zawiera jakby pamięć. Możemy o tym pomyśleć, że na sobie po prostu, jak sobie tak popatrzycie na prawą stronę, to może się zrobi jaśniejsze, bo to jest trochę jakby taki uproszczony sposób narysowany, że ono wczytuje słowo, ale to już jest wyjście, które trafia do jakby wejścia, tak? Więc tak jakby wyjście sprzężone z wejściem. Tak jakby sprzężenie zwrotne. Tylko, że to jest tak jakby taka poglądowa jakby ten rysunek i w praktyce to wygląda tak, że ona się, proszę Państwa, porusza po poszczególnych słowach w zdaniu. Czyta jakby słowo po słowie z wejścia i za każdym razem wczytuje sobie jakiś właśnie reprezentację wyrazu, który jest właśnie takim wektorem. I proszę Państwa, to wykorzystuje do tego, żeby zmodyfikować swoją pamięć, swój stan ukryty. Czyli można to by myśleć o tym w ten sposób, że ona po prostu wczytuje słowo po słowie i za każdym razem pamięta wszystko to, co widziała. Tak? Czyli pamięta, zawiera w sobie informacje o tym, co już przeczytała, czy taka sieć neuronowa. No i to widać tak, że to, proszę Państwa, ta formuła matematyczna wygląda tak, że to słowo wyjściowe, czyli ten wektor reprezentujący znaczenie danego wyrazu, tak, jest przemnażany przez wagi odpowiednie, które się tutaj oznaczone są jako W. No i też jakby w kolejnych krokach to na przykład formuła jest taka, że to jest jakaś funkcja, proszę Państwa, która bierze poprzednią jakby stan z poprzedniego elementu, momentu czasowego, tak, czyli patrzy na to, co się stało przed chwilą i wczytuje bieżące słowo i przesuwa się dalej, czyli bierze znowu swój stan z poprzedniego momentu czasowego i przesuwa się dalej. Tak, mniej więcej coś takiego. No, matematyczna formuła to jest dokładnie taka, że to jest dwa razy, są dwa mnożenia i dodawanie, i jeszcze taka funkcja tangens hiperboliczny, która pozwala na aktualizację tej pamięci. Tak? Czyli to jest taka forma pamięci, która też za każdym razem pozwala przesuwać się w bok i też produkuje wyjście. Czyli taki sam wektor, znaczy nie, tego samego typu wektor, może, który jest tu wczytywany, jest też tutaj przekazywany na O, czyli output. No i w zasadzie, proszę Państwa, tak, w przypadku ELMO wygląda to w sposób następujący, że takich ELMów, czyli takich komórek, jak tutaj widzimy, są, proszę Państwa, cztery. Tak, pierwsza tutaj z nich, czy po lewej stronie widać komórki, które czytają tekst zgodnie z takim kierunkiem od lewej do prawej, czyli tak jak my byśmy czytali go w języku polskim, tak, czyli księżniczka mieszkała od lewej do prawej. Potem, proszę Państwa, te pierwsze warstwa ELMO przekształca ten tekst w jakiś sposób i przekazuje go do kolejnej warstwy, czy do kolejnej takiej komórki, która się znowu po tym przesuwa. I proszę Państwa, żeby było też jakby, żeby ten, to jest po to się robi, żeby można było też zachować informację w przeciwną stronę. To znaczy, żeby konieczne jest też, żeby widać było nie tylko co było przed, ale też co było po. To również istnieją takie dwie komórki, takie sieci neuronowej, które czytają ten tekst, proszę Państwa, od prawej do lewej dla odmiany. Tak? Czyli tak jak w języku arabskim, to chodzi po to, żeby, no tak jak mówiłem, żeby pokazać też jakby w drugą stronę, co się dzieje tym siecią neuronowym. I tak, proszę Państwa, i bardzo fajną reprezentacją wielu wypowiedzi, które można skonstruować w języku, jest, proszę Państwa, wzięcie sobie tego stanu ukrytego z ostatnich jakby wczytanych słów. Czyli jeżeli ta sieć wczyta sobie wszystkie znaki, wszystkie, przepraszam, słowa po kolei, to taki jej wektor odpowiadający stanowi ukrytemu, czyli proszę Państwa, na poprzednim wykresie to jest to zielone, tak? To jest też jakiś zbiór liczb tutaj, w tym kryje się pod tym H, to takie stany ukryte, proszę Państwa, z ostatnich momentów czasowych, jak się je pozbiera do kupy z każdych z tych czterech sieci neuronowych, z tych czterech mordek ELMA, to się, proszę Państwa, okazuje, że to jest wektor, który w bardzo dobry sposób enkoduje nam, czy też dobrze, trafnie nam zawiera znaczenie wypowiedzi. To znaczy on jakby łapie wiele aspektów języka, semantyki i składni, które tego, co się pojawiło w danym tekście. Dobrze, proszę Państwa, jeszcze może bardzo tutaj jeden ważny aspekt o tym wszystkim, żeby powiedzieć, to jest to, że ELMO, proszę Państwa, nie, ta wiedza ELMO nie wzięła się znikąd, tylko to jest taka sieć neuronowa, bo ona, proszę Państwa, musi być na czymś wytrenowana. Tak? To nie jest tak, że nie jest przypadkowe. Te zbiory wag, które tutaj mamy jako W, na przykład HX i W, HHR, to nie są przypadkowe losowe liczby, tylko to są takie liczby, które zostały dobrane z punktu widzenia jednego. Właśnie, ta sieć została wytrenowana ze względu na taki sposób trenowania, który się nazywa, proszę Państwa, modelowanie językowe. Tak, ten transfer wiedzy to jest, proszę Państwa, też ostatnio w sztucznej inteligencji bardzo popularne hasło, bo przez mniej więcej wiele lat modele, w ogóle uczenie maszynowe nie mogło sobie z tym problemem poradzić, zarówno w grafice komputerowej, w wizji komputerowej, w metodach przetwarzania obrazu, jak i w przetwarzaniach tekstu. Chodziło, proszę Państwa, o to, że nie potrafiliśmy, mówię o sobie jako tam w liczbie mnogiej, jako osoby zajmujące się, powiedzmy, tutaj nie wiem, przetwarzaniem języka, nie potrafiliśmy sobie poradzić z przeniesieniem, proszę Państwa, informacji z jednej, powiedzmy, dziedziny do drugiej, tak? Czyli wytrenowaniem, mamy, proszę Państwa, dyspozycji Wikipedię, mamy cały internet, mamy mnóstwo książek tak na dobrą sprawę, a nadal jakby nie byliśmy w stanie przez wiele lat wyciągnąć z tego ważnych informacji o strukturze i o tym, jak działa język, tak? O tym, jak tak naprawdę wygląda na przykład język polski. No i ta rewolucja, proszę Państwa, przyszła kilka lat temu i Elmo jest też jakby częścią tej rewolucji. No polega ona na tym, że właśnie tworzy się sieci neuronowe, które trenowane są pierwotnie na zadaniu o charakterze modelowania językowego. Czym jest modelowanie językowe? Jest to bardzo prosty sposób trenowania sieci, w którym jak zasłania się, pokazuje się sieci neuronowej kilka słów, tak, na przykład the next word, i zadaniem tej sieci potem jest odgadnięcie, jakie kolejne słowo w tym miejscu nastąpi. Jak używacie Państwo klawiatury w telefonach Android, to wiecie dobrze, że Google taką usługę udostępnia. Jest bardzo często w stanie domyślić się, co Państwo będziecie wpisywać. Jeżeli wpisujecie na przykład chociażby tą sekwencję the next word, tak, to prawdopodobnie te słowa, które nastąpi, to będzie albo from, albo on, albo it, największym prawdopodobieństwem. Tak, na przykład jeżeli, proszę Państwa, wybacie sobie zdanie, na przykład urodziłem się we Francji, więc dobrze mówię po... No, wiadomo, co to ma być, prawda? Więc bardzo często to jesteśmy w stanie na podstawie poprzednich słów odgadnąć i po prostu ta sieć trenowana jest na takim bardzo prościutkim zadaniu, czyli właśnie zasłaniamy jakieś słowo, pokazujemy powiedzmy 5 słów w lewo, 5 słów w prawo i mówimy sieci neuronowej, słuchaj, odgadnij, jakie słowo pojawiło się w tym miejscu. I te wagi sieci neuronowej zostały dobrane jakby właśnie z myślą o tego typu bardzo prostym zadaniu. Jest to tyle, proszę Państwa, fajne, że to jest zadanie bardzo uniwersalne. I jak trenujemy sieć na takim prostym zadaniu, okazuje się, że mamy do dyspozycji ogromne zasoby tekstów. Możemy, proszę Państwa, wykorzystać całą Wikipedię w języku polskim. Możemy, proszę Państwa, wykorzystać zasoby czegoś, co się nazywa Common Crawl. Common Crawl to jest takie archiwum internetu. To jest taka fundacja, która postanowiła niezależnie od Google'a zarchiwizować wszystkie strony w internecie. Czyli można sobie po prostu wziąć taki kawałek zbiorów, powiedzmy, językowych, tak, czy też zbioru stron internetowych, bo oni ściągają w żywcem całości całe strony internetowe, no i udostępniają to takie gdzieś dla innych ludzi. Czy jak macie Państwo bloga i się potem okaże, że kontrakt z Waszą firmą hostingową, powiedzmy, się skończył, tak, no i okaże się, że nie macie też kopii, to jest spora szansa, że znajdziecie w Common Crawlu kopię swojej strony internetowej. Tak to działa. Nawet, proszę Państwa, tego jest bardzo dużo i to Elmo było trenowane w tym momencie na ogromnych zasobach tekstów, bo do 20 milionach słów w języku polskim. No i dzięki temu można powiedzieć, że on tak naprawdę nabył ogromnie dużo wiedzy o tym, jak wygląda język polski, jak są konstruowane zdania i oznaczenia. Nauczył się tak naprawdę bardzo, bardzo wiele o języku naturalnym dzięki temu prostemu sposobowi treningu. No i proszę Państwa, taka jest jeszcze w tym momencie stan wiedzy obecny jest taki, że w zasadzie wszystkie bardzo bardziej efektywnie działające algorytmy korzystają z tego mechanizmu, czyli są właśnie modelowanie językowe i jakby ogromne zasoby tekstowe. I dzięki temu, proszę Państwa, można jakby stworzyć uniwersalny sposób reprezentacji dowolnej wypowiedzi w języku. No więc, proszę Państwa, tak, jeżeli mamy już tą dowolną wypowiedź w języku, to teraz fajnie byłoby, i mamy też już wektor, powiedzmy, całkiem dobrze stworzony za pomocą sieci Elmo, to w następnym zadaniu fajnie byłoby też mieć jakiś sposób odróżniania tego, czy jest to osoba chora na, przepraszam, z FTD, tak? Nie jest to chora osoba, tak, tak. Dokładnie. No i proszę Państwa, do tego potrzebujemy jakiegoś prostego modelu predykcyjnego. Czyli taki model weźmy na powiedzmy te 500 liczb albo tam 1000 liczb i zdecyduje, czy to jest, proszę Państwa, osoba z FTD, czy nie. No i możemy sobie, jak w ogóle myśleć o tym modelu uczenia maszynowego. No można myśleć na przykład w taki sposób, że jak weźmiecie sobie taki bardzo prościutki problem, czyli na przykład macie dane o dwóch osobach, to są kobiety i mężczyźni, kobiety to są różowe kropki, a mężczyźni niebieskie. No i macie dwie na przykład proste zmienne, tak? Czyli dwie liczby. Jedna to jest waga, a druga liczba to jest wysokość w calach, to akurat mierzona. No więc to pewnie to byłaby, proszę Państwa, mniej więcej taka chmurka tych różnych punktów reprezentujących, przepraszam, różne osoby. I tak naprawdę, proszę Państwa, uczenie maszynowe to jest bardzo prosta sprawa, bo musimy znaleźć, odpowiada, to jest, chodzi tylko o to, żeby znaleźć taką płaszczyznę, albo też taką linię, albo taką kreskę, po prostu to linia prosta, która oddziela nam jedne od drugich, tak? Czyli która weźmie sobie z jednej strony wiek, a z drugiej strony, przepraszam, wagę tej osoby, a z drugiej strony wzrost i na podstawie tych dwóch liczb będzie w stanie powiedzieć, czy to jest kobieta, czy mężczyzna. To oczywiście nie będzie doskonały model, bo to jest bardzo prosty, prawda? Może się okazać, że są panie, które są też duże, powiedzmy wysokie i tak dalej, i taki model się nauczy, się źle rozpozna. Ale tak na dobrą sprawę taki model to jest, proszę Państwa, w tym przypadku no po prostu linia prosta, tak? Która jakoś jesteśmy w stanie znaleźć takie optymalne parametry dla takiego wykresu, takiej linii prostej. Może to być równanie na przykład y równa się ax plus b. Tak? No i powiemy, że wszystko to, co jest nad tą linią, to są mężczyźni, a wszystko, co pod tą, to są kobiety. I mamy, proszę Państwa, najprostszy model predykcyjny. I dokładnie na tej samej zasadzie, tylko że nie na dwóch zmiennych, tylko na tysiącu zmiennych, możemy, proszę Państwa, spróbować przewidzieć tak na dobrą sprawę, czy na podstawie tego wektora liczb, które nam zwraca ELMO, czy jest to czy są to wypowiedzi osoby z FTD, czy są też osoby, czy to są wypowiedzi osoby zdrowej. Tak, no i proszę Państwa, tutaj w tym prostym przykładzie wyuczenie takiego modelu to jest tylko znalezienie odpowiedniego A i B. A to są już takie algorytmy tego, które na tysiącu takich A i B są w stanie skutecznie zadziałać. Dobra, no to jeszcze w takim razie chwilka o tym, jak ostatecznie wygląda nasz model. Czyli tak, proszę Państwa, tutaj rodzajem tej sieci rekurencyjnej, którą użyliśmy, to jest taka komórka, która się nazywa LSTM. Tak, tutaj wcześniej pokazywałem to na podstawie takiej prościutkiej. O, to jest taka prosta, powiedzmy, komórka sieci rekurencyjnej. Natomiast ta sieć LSTM, której użyliśmy, jest nieco bardziej skomplikowana, ale jakby zasada działania jest taka sama. Tak? I taka sieć czyta najpierw tekst od lewej do prawej, od lewej do prawej. I proszę Państwa, wszystko to tutaj po lewej to jest ELMO. Tak? Czyli to jest, w rezultacie tego mamy wektor, który reprezentuje nam znaczenie każdej z wypowiedzi. Tak? Czyli jakby zawiera nam informację, którą ELMO odczytał z każdej wypowiedzi z tej ankiety sześciopunktowej, tak, z tych sześciu odpowiedzi na sześć pytań. No i następnie, proszę Państwa, jak już ten wektor jest skonstruowany, tak, to w następnym kroku korzystamy z takiego modelu predykcyjnego, o kim właśnie opowiedziałem. Konkretnie tu żeśmy najlepsze efekty dał taki model Support Vector Machine. To jest trochę bardziej skomplikowany algorytm, o którym może później możecie sobie Państwo odczytać w własnym zakresie. No i ten model predykcyjny przewiduje nam, czy właśnie jest to wektor osoby z FTD, czy nie. Dobra, no to jeszcze na koniec, proszę Państwa, chwilkę o tym modelu spójności, który z 2015 roku, tak? To już mniej więcej to pochodziło. I tu, proszę Państwa, to jest rzeczywiście dużo prostszy model niż ELMO, no i chyba też, jak zobaczycie, nie dziwne, że miał trochę gorsze wyniki niż ta nowoczesna sieć neuronowa z tym transferem wiedzy. W każdym razie on polega na takiej intuicji, że tak jak Justyna Państwu opowiadała, że wypowiedzi osób, które cierpią na FTD, bardzo często są niespójne. Czyli sobie, osoba mówi coś, a potem jakby zmienia wątek, rwie się, albo coś niegramatycznego wrzuca, czyli na przykład coś się nie zgadza w tej wypowiedzi. No i proszę Państwa, tutaj ten model został skonstruowany w ten sposób, że wzięte sobie wektory zawierające znaczenie słów. Tak jak widzieliście na przykładzie ELMO, takie wektory można też stworzyć dla każdego słowa osobno. I proszę Państwa, takie dla każdego słowa w zdaniu, po kolei parami, słowo z następnym słowem, potem następne z jeszcze kolejnym zostały porównane. I tutaj została wykorzystana taka metoda porównania podobieństwa tych wektorów. Jeżeli te wektory, proszę Państwa, były do siebie podobne, no to zakładało się jakby implicite tutaj, że są to większe prawdopodobieństwo, że są to wypowiedzi osób zdrowych jednak. Tak, bo jest to taka metoda, która po prostu po kolei wektor po wektorze odejmuje od siebie, czyli tworzy tak jakby takie różnice pomiędzy wektorami i później te różnice, proszę Państwa, uśrednia do takiego jednego dużego wektora, który de facto jest odpowiednikiem, takim ośrednieniem podobieństw albo różnic tak naprawdę pomiędzy parami słów. No i proszę Państwa, dalej znowu było zastosowane to samo co poprzednio, czyli model predykcyjny, który na podstawie takiego wektora uśrednionych różnic przewidywał, czy dana osoba cierpi na FTD, czy też jest zdrowa. No i to chyba w zasadzie tyle.
Dobrze, teraz przejdziemy do lżejszej części. Jeżeli chodzi o wyniki, które udało nam się uzyskać, no to właśnie wracamy do tego, o czym mówił Max na początku. Tutaj komputer troszkę wygrał z człowiekiem. Model ELMO był skuteczny w rozpoznawaniu w 84%. Tak? Nam udało mu się jakby rozpoznać 28 z 35 pacjentów i aż 31 z 35 osób zdrowych. I to był taki najlepszy wynik. Na drugim miejscu był psycholog, który posługiwał się testem właśnie, w którym oceniał 18 aspektów wypowiedzi osób chorujących na schizofrenię. Psychiatra miała skuteczność 71%. No i najgorszy był ten model spójności. On akurat w naszych badaniach miał 69%, mimo że była to jakby troszkę nowsza wersja tego, co było wcześniej stosowane w badaniach. To, co w przypadku takich modeli jak ELMO jest istotne, to, że to jest taka troszeczkę czarna skrzynka. Ona nam daje jakąś klasyfikację, ona jest bardzo trafna, ale nie do końca wiemy, dlaczego on zdecydował tak, a nie inaczej. I żeby troszkę sobie pomagać i wyjaśniać, w czym język osób chorujących na schizofrenię czy z jakiegoś innego powodu posiadających te formalne zaburzenia myślenia różni się od osób zdrowych, no to dosyć często korzysta się z innych testów, które się później z wynikami takich klasyfikacji jakoś koreluje. U nas okazało się, że były pewne różnice pomiędzy osobami poprawnie i niepoprawnie sklasyfikowanymi przez właśnie model ELMO i te różnice były związane z jedną z podskal tego testu badającego nasilenie objawów pozytywnych i negatywnych, PANS, a konkretnie tutaj ta dezorganizacja, objawy związane z dezorganizacją były kluczowe, dlatego że właśnie pacjenci, którzy byli dobrze zaklasyfikowani przez ELMO, mieli wyższe wyniki właśnie w tym aspekcie niż ci, przy których nasz model się pomylił i powiedział, że należą oni do zdrowej grupy kontrolnej. Podobnie to wyglądało w przypadku tego testu TLC. I teraz tak, no nasze spostrzeżenia po tych badaniach są takie, że te modele są rzeczywiście naprawdę bardzo skuteczne. ELMO miał 84, przepraszam, ale już jak kończyliśmy te badania, to pojawił się nowy model i tak troszkę dla żartu próbowaliśmy go użyć i on już miał 90, tak? Nie zdążyliśmy go opisać w publikacji, bo musielibyśmy wszystko zmieniać, no ale raptem 2 miesiące czy 3 po tym, jak skończyliśmy pracę nad ELMO, no to pojawił się nowy model, który był jeszcze kilka procent skuteczniejszy, więc no tutaj rzeczywiście szansa, że będą regularnie przeganiały ludzi, jest coraz większa. Niemniej no te takie bardzo kompleksowe modele, tak jak mówiłam, nie za dużo mówią nam o tych różnicach językowych i tym, co tam dokładnie się dzieje, więc na pewno warto jest dodawać bardziej szczegółowe skale i później szukać właśnie różnic między pacjentami, osobami zdrowymi, czy też między osobami, które te modele rozpoznają dobrze i te, w przypadku których one się mylą. No i też oczywiście, jak to zwykle w przypadku prowadzenia badań bywa, znaleźliśmy pewnie kilka odpowiedzi, ale pojawiło się dużo więcej pytań. No i przede wszystkim teraz należy się zastanowić, jakie modele należy stosować w zależności od rodzaju wypowiedzi, bo też są już artykuły mówiące o tym, że inne modele będą skuteczne w przypadku długich wypowiedzi, takich jak na przykład te wywiady, którymi dysponowaliśmy, a inne w przypadku krótszych wypowiedzi. Teraz dosyć popularne jest może nie diagnozowanie, ale mówienie czegoś na przykład o osobowości czy zaburzeniach na podstawie tego, co ludzie umieszczają w mediach społecznościowych, w tweetach czy tam wypowiedziach na Facebooku. I w przypadku takich krótkich form na pewno trzeba by było zastosować inne algorytmy i tym też mamy w planach się zająć. No a przede wszystkim też sprawdzić, na ile te zaburzenia, wykrywanie tych zaburzeń przez tego typu modele jest specyficzne dla samej schizofrenii i też jak sprawdza się w przypadku podobnych zaburzeń, czy da się to na tej podstawie jakoś różnicować. No i też oczywiście przynajmniej my wychodzimy z takiego założenia, że jak już robi się jakieś badania, to nie wyłącznie po to, żeby zaspokoić własną ciekawość, tylko z nadzieją, że komukolwiek się to może przydać. Na pewno dostajemy takie pozytywne opinie od psychiatrów, dla których fakt, że nie posiadają żadnych obiektywnych testów i wskaźników świadczących o występowaniu schizofrenii, też jest pewną bolączką i chętnie korzystaliby z takich bardziej obiektywnych miar, więc być może będzie to jakkolwiek pomocne w procesie diagnostycznym. To są też takie metody, które można stosować bardzo łatwo na bardzo dużej liczbie osób, więc mogłyby mieć zastosowanie w takich badaniach przesiewowych. Też można to zastosować dużo szybciej niż dana osoba na przykład zgłosi się sama do specjalisty, obserwując u siebie jakieś problemy. No i też pewnie to już wiele z Państwa słyszało, że stan psychiatrii w Polsce nie jest obecnie, nie jest to dziedzina w rozkwicie, tak? I kolejki do psychiatrów są bardzo, bardzo długie, też dostęp do nich, zwłaszcza dla osób z jakichś mniejszych miejscowości, jest utrudniony. Więc teraz szczególnie istotne wydaje się poszukiwanie takich rozwiązań, które będzie można zastosować zdalnie, tak? Czy to właśnie w jakiejś wcześniej diagnozie, czy też w monitorowaniu stanu pacjenta częściej niż jest to teraz możliwe, kiedy wymaga to wizyty u specjalisty. Więc to są takie główne motywacje, dlaczego warto takie ELMA stosować. No i na koniec już... Oczywiście jest wiele osób zaangażowanych w tego typu prace i projekty. W naszym wypadku był to profesor Łukasz Okruszek. To w ogóle wywiady były właśnie z jego badań nad poznaniem społecznym u osób cierpiących na schizofrenię. Oczywiście dwóch psychiatrów z Instytutu Psychiatrii i Neurologii, dr Izabela Stefaniak i Michał Jarkiewicz. No i dwie bardzo dzielne nasze studentki, Ola Pawlak i Julia Szymanowska, które badały grupę kontrolną i robiły transkrypcję tych wywiadów. I tutaj ostatnia już uwaga. Te transkrypcje pokazały, że algorytmy, które pracują chyba w Google, również opierają się chyba na spójności, dlatego że w przypadku tych mniej spójnych wypowiedzi osób chorujących na schizofrenię zupełnie sobie nie radziły i trzeba to było robić ręcznie, bo zupełnie się gubiły. Nie były w stanie żadnej sensownej wypowiedzi wyprodukować.
Tak, dziękuję za prezentację. Mam jedno krótkie pytanie. Te przypadki, których ELMO nie zdiagnozował prawidłowo, to była oczywiście ta mniejszość, to czy była przeprowadzona jakaś analiza, dlaczego tak się stało, dlaczego one nie były zdiagnozowane poprawnie?
Tak jak mówiłam, to były osoby, które miały w obszarze dezorganizacji takie wyniki jak osoby zdrowe, czyli lepsze wyniki. Ale też to taka nasza niesprawdzona refleksja bardziej na oko niż z danych jest taka, że część tych osób ma taki objaw polegający na ubóstwie mowy, czyli ta mowa jest gramatyczna i spójna, ale te wypowiedzi są niesamowicie krótkie. I tak jest szansa, że to właśnie na nich tego typu modele mają największe problemy.
Chciałem zapytać o skalę tych badań. Bo na przykład historycznie można by było te same osoby, jeśli by się dało, powtórzyć w innym wydaniu i czy te wyniki by się powtarzały. Także może wielkość osób, także miejsca, to znaczy regiony czy miejscowości różne, co do skupiska ludzi, żeby mieć większe zróżnicowanie samych tych osób badanych.
Znaczy to ja tylko,
większe pole do jakichś ciekawych nawet rzeczy.
Te osoby, wiadomo, 35 osób to nie jest duża grupa. Z drugiej strony w przypadku osób z konkretnym zaburzeniem, które są w stanie remisji i zgodzą się na udział w badaniu, nie można wybrzydzać i to nie jest wcale tak mało. I te osoby były dosyć... różne, tak? To są osoby, które rzeczywiście leczą się w Warszawie, ale większość z nich z Warszawy nie pochodzi. Były w różnym wieku, różnej płci i wykształcenie miały od podstawowego do doktoratu, więc jakby na tyle, na ile można było w tej 35-osobowej grupie mieć jakąś rozpiętość, to myślę, że była. Wiadomo, im więcej osób, tym lepiej i dostęp do jakichś większych próbek, zwłaszcza poza Warszawą, byłby bardzo cenny, ale na razie udało nam się dostać tylko te.
Proszę.
Mieliście 35 osób, które miały remisję i 35 zdrowych osób. I jak podzieliliście zbiór treningowy i testowy? Znaczy, ile było osób w testowym zbiorze?
Bo myśmy mierzyli to w ten sposób, że w ogóle dokładność tego algorytmu, tak, że to jest uśredniony wynik polegający na tym, że to jest w ogóle bardzo mały zbiór, proszę Państwa. Podając studentom Politechniki Warszawskiej o Machine Learningu jest taki bardzo popularny pakiet, na przykład nazywa się to Scikit-learn, do uczenia maszynowego. I tam zaczyna się taki cheat sheet, czyli w zależności od tego, jakie Państwo macie dane, to taki dobierzecie algorytm. Taki po prostu sposób doboru algorytmów do danych. I on się zaczyna od jednej podstawy pytania. Czy masz więcej niż 50 obserwacji? Więc jeżeli tak, to proszę Państwa, zaczyna się po prawej stronie całe stado machine learningowych algorytmów, które są takie różne, SVM-y, coś. Jeżeli mniej niż 50...
No ale mieliście więcej niż 50, mieliście 70.
Teoretycznie tak. No, to czujecie Państwo, jak bardzo to jest na granicy. No. Więc w każdym razie to my robimy, dokładność jakby liczyliśmy, jeszcze wracając do odpowiedzi na pytania, myślę, że o to chodzi, to używaliśmy coś, co się takiej metody nazywa walidacja krzyżowa, a tak naprawdę to jest to walidacja typu leave one out, czyli przetrenowaliśmy to ELMO, proszę Państwa, 70 razy, tak? Nie, 69 razy, dobrze. 70, dobrze, tak, 70. Bo za każdym razem, proszę Państwa, żeśmy trenowali na 69 wypowiedziach i jedną przewidywaliśmy. Tak, i sprawdzaliśmy, czy zgadnie, czy nie zgadnie. Potem braliśmy kolejne 69 od nowa, powtarzaliśmy taką procedurę, żeśmy przyjechali przez cały zbiór, za każdym razem jednego wypowiedzi jednej osoby chowając i potem byśmy to uśrednili. I łącznie nam wyszło, że ta dokładność tego modelu to było 84% tego ELMA. Znaczy już oczywiście, tak jak Justyna mówiła w tej chwili, to mamy też metodę, która jest na 90%. Nie, to chyba o to pani pytała, ale...
Ja mam jeszcze takie pytanie, czy to było ta ilość osób to była związana z niechęcią pacjentów do udziału w tego typu badaniu, czy po prostu gonił was czas?
Myślę, że ani jedno, ani drugie. Po prostu osób, które leczą się akurat w tym instytucie, nie ma aż tak dużo. A dwa, że no, warunkiem wzięcia udziału był właśnie ten stan remisji, tak? I to obostrzeń, które tam się pojawiły, było kilka, bo właśnie zarówno brak zmian w farmakoterapii, jak też właśnie na stałym poziomie utrzymujący się stały zespół objawów i to wykluczyło sporo osób, więc to były główne powody. Zresztą też tutaj warto wspomnieć, że w tych wcześniejszych badaniach, o których mówiłam, te próbki były mniejsze, tak? Na przykład właśnie w tym badaniu BEDI były 34 osoby, w niektórych jest po 20, więc też nie mieliśmy takiej wielkiej presji, żeby jeszcze więcej tych badań zdobyć, dlatego że mieć coś, co nam w ogóle powie, czy to ma sens, to było wystarczające.
Dziękuję bardzo za wykład, bardzo ciekawy temat. Właściwie miałabym pytania do Państwa obojga, jeśli mogę, mam chwilę. To może najpierw do Pani, takie bardziej teoretyczne. Czy są może takie pomysły, żeby wykonywać wczesną diagnozę schizofrenii na podstawie na przykład metod psychofizjologii obwodowej? Bo z tego, co rozumiem, to w momencie, kiedy mamy objawy pozytywne, to już jest dosyć późno, prawda, u pacjentów?
Tak i nie, dlatego że takie pojedyncze objawy pozytywne występują w jakby dużo szerszej grupie niż ta, u której później rozwinie się schizofrenia. Więc niekoniecznie. Natomiast jeżeli chodzi o ogólnie pomysły na taką bardzo wczesną diagnozę, to myślę, że obecnie większość koncentruje się na takich metodach, które dałoby się wykorzystać bez przychodzenia do psychiatry. Więc takie bardziej psychofizjologiczne, tak, są takie pomysły. Nie wiem, na ile one nadal są rozwijane.
Dobrze, dziękuję. A co do samej sieci neuronowej jeszcze mam pytanie, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałam, ona idzie słowo po słowie, tak, przez tekst. A czy w tym modelu jest uwzględnione takie hierarchiczne podejście, to znaczy to, że słowa są w konkretnych zdaniach, że zdania następują po sobie, są w jednej wypowiedzi?
Nie, no jak najbardziej tak. Znaczy ona tutaj właśnie czyta słowo po słowie tę sieć i to, co te informacje o poprzednio wczytanych słowach, ona jakby jest przekazywana tutaj również w bok. Tak, on tę sieć pamięta jakby co wcześniej widziała. A hierarchiczność jak najbardziej też jest, bo to jest sieć kilkuwarstwowa, tak, że efektem każdego wczytanego słowa i przesunięcia się jest przekazanie wektora do góry i ten wektor przekazywany do góry staje się wejściem jakby kolejnej warstwy. Tak, więc one są też w ogóle, proszę Państwa, ciekawe, bo takie badania nad Elme mi się na przykład pokazało, że te dolne warstwy przechowują więcej informacji składniowych, czyli na przykład składnia, czyli no nie wiem, informacji gramatycznych, takie jak użycie przypadków, osób, liczby, rodzaju, coś tam, tak? A te górne warstwy, proszę Państwa, kodowały więcej na przykład informacji semantycznych, czyli znaczeń. No, więc hierarchiczność to w zasadzie jest, tak?
Czy jest możliwe, że gdyby było więcej pacjentów w tym badaniu, to poprawność Elma byłaby wyższa, czy to jest jakby już ta górna granica możliwości?
Nie, no jak najbardziej. Znaczy my się spodziewamy, że w ogóle to i tak jest przedziwne, że mamy 90%, podczas kiedy metody jakby ludzkie, dajmy na to, to jest tak gdzieś 70. Więc w tej chwili najlepszy ma nasz model, ma 90, więc na takim niedużym zbiorze, więc jakby dodać jeszcze tam ze 200, to ja bym się spodziewał, że to tak z 5-6% jeszcze by pojechało.
Ja mam dwa pytania. Jedno takie bardziej informatyczne, no bo jeśli dobrze rozumiem, to w takiej sieci neuronowej, jak mamy ten wektor, to jakby dostaniemy rezultat, ale na podstawie tego rezultatu nie jesteśmy w stanie stwierdzić dokładnych jakby sposobu rozumowania. To znaczy nie jesteśmy w stanie, dostaniemy odpowiedzi, czy dana osoba jest zakwalifikowana jako, ale nic nie w stanie powiedzieć dlaczego, w sensie jaki był, na podstawie jakich wniosków został zakwalifikowany, tak?
Tak, to jest ogromny problem. Rzeczywiście to jest prawda, co pan mówi, bo są jakieś cechy tych wektorów, prawda? Znaczy mamy rzeczywiście w tym miejscu napchanych dużo informacji, wypowiedzi, no ale tak naprawdę to jest semantyka jakby, czy znaczenie tego, dlaczego akurat te elementy wektora, nie inne, są ważne dla schizofrenii, jest na razie rzeczywiście poza naszymi możliwościami. To jest jakby część dużego nurtu, tak? Bo wraz z rozwojem sieci neuronowych, zwłaszcza jako takiej metody, proszę Państwa, która odpowiada za w zasadzie większość zastosowań sztucznej inteligencji dzisiaj, to znaczy na przykład wszystkie te modele tłumaczenia maszynowego w Google, tak? Które przerzucają z języka angielskiego na polski z powrotem, także modele, co gorsza, również, które są odpowiedzialne za Państwa bezpieczeństwo w samochodach, tak? Które analizują obraz z kamery w samochodzie i decydują, że samochód musi zacząć hamować, albo przyspieszyć, albo skręcić w lewo, tak? To są, proszę Państwa, wszystko sieci neuronowe. A problem jest ten taki, że sieci neuronowe są jednym z najgorszych algorytmów w uczeniu maszynowym pod kątem ich rozumienia. To znaczy, to jest ogromny problem i w tej chwili duża część jakby badań idzie w stronę tego, czego się nazywa explainable AI, czyli jakby takiego objaśnialności w uczeniu maszynowym, żeby wiedzieć, dlaczego ona podjęła taką decyzję i co z tego dla człowieka wynika.
To badanie pokazuje, jakie jest prawdopodobieństwo, że dana osoba ma to FTD. A jak z tego jakby dojść do tej potencjalnej schizofrenii?
W tym badaniu to było proste. Mieliśmy same osoby z taką diagnozą. Tak?
No tak, ale czy to FTD występuje tylko i wyłącznie w schizofrenii, czy to występuje...
Nie, to właśnie występuje częściej, dlatego w kolejnych badaniach chcemy sprawdzić, na ile jest to specyficzne w przypadku takich modeli dla schizofrenii, ale musimy mieć pacjentów z cierpiących na inne choroby, którzy również mają ten objaw, więc planujemy to, a zobaczymy, jak to wyjdzie.
To jeszcze jedno pytanie, czy język polski tutaj nie był... Znaczy jestem ciekaw, czy w przypadku języka angielskiego by to nie było łatwiejsze przez gramatykę chyba.
Nie jest powiedziane, bo z jednej strony wydaje się, że w języku polskim jest więcej form wyrazowych, prawda? No, ale z drugiej strony, jeżeli częścią jakby tego FTD jest to, że ludzie budują niegramatyczne wypowiedzi, to łatwiej jest zbudować niegramatyczne wypowiedzi po polsku. Tam jest dużo więcej, można pomylić końcówki. Pani była dobra versus pani był dobra na przykład. Nie, no to wiadomo, to po prostu ogromnie dużo. No.
Ja mam takie pytanie, bo rozumiem, że 35 osób zdiagnozowanych i 35 osób w grupie kontrolnej zdrowych. I ta skuteczność była tam 84, 70 coś i tam trochę niżej. A czy był taki przypadek, w którym osoby z grupy kontrolnej została jakby wyselekcjonowana?
Oczywiście.
A można jakoś to wytłumaczyć, jakiś komentarz do tego? I w ogóle w której grupie? Znaczy, czy Elmo, czy tutaj psychiatra?
W każdej, to znaczy za pomocą każdej z tych metod zdarzały się takie błędy, gdzie osoba zdrowa została zaklasyfikowana jako osoba chorujące na schizofrenię. No, cóż rzec. Znaczy, na pewno nie ma oficjalnej diagnozy, na pewno były to osoby, które nigdy nie były leczone psychiatrycznie, nie korzystały nawet z pomocy psychologicznej, nie miały przypadków schizofrenii w rodzinie. Nie miały też żadnych innych chorób neurologicznych ani psychiatrycznych, więc tego jesteśmy pewni. Natomiast to, że niektórzy ludzie mówią niespójnie, będąc zdrowymi, jest faktem. Mam nadzieję, że po tym wykładzie nie zostaniemy zaliczeni do tej grupy.
Dzień dobry, jeszcze tylko chciałam takie krótkie pytanie, bo nie jestem pewna, czy dobrze po prostu też zrozumiałam z tą siecią neuronalną, to zastanawiam się, jak sobie ona radziła z takimi wypowiedziami na przykład, które zawierały takie elementy specyficzne dla danej osoby, takie w mowie typu ktoś powtarza cały czas tak, albo ktoś powtarza nie. I są to takie po prostu przerywniki w mowie, czy to na etapie transkrypcji jest po prostu usuwane, czy...
No to nie było takiej konieczności. To znaczy, jeżeli, to są, jeżeli takie przerywniki na przykład są częstsze w grupie, powiedzmy, że wtedy, gdyby były potencjalnie, to by rzeczywiście mogło być ważną informacją dla później tego modelu predykcyjnego po prawej stronie, tak? Bo to wszystko, informacje o powtórzeniach, jakichś niektórych rzeczach, to wszystko siedzi w tym wektorze Elmo, proszę Państwa, więc na dobrą sprawę, jeżeli są u pojedynczej osoby, no to tak naprawdę nie miało specjalnych wpływu, jeżeli to nie jest związane w żaden sposób z samym FTD.
Ja rozmawiałam w ogóle też na ten temat z naszym psychiatrą, który dokonywał tych ocen i generalnie no, ludzie zdrowi też bardzo często, znaczy w zasadzie tylko, wrzucają takie stałe swoje teksty, tak? Bardzo różne, czy to tak, czy na końcu, czy jakieś pytanie, czy prawda. Więc to nie było jakby pojmowane w kategoriach jakiegoś problemu z wypowiedzią, zwłaszcza, że jeżeli osoba właśnie z zaburzeniami myślenia ma tego typu problemy, to one powtarzają zupełnie inne, jakby całe wyrazy, albo też mają echolalię, powtarzają części wyrazów, więc to wygląda zupełnie inaczej.
Jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz, nie wiem, czy dobrze to zrozumiałem. Rozumiem, że sieć była trenowana na takiej zasadzie, że uczyliśmy ją rozpoznawać zdania te gramatyczne, potem znaczy, w sensie, że uczyliśmy ją, trenowaliśmy ją na normalnych wypowiedziach i potem i potem uznaliśmy, że ten, kto jest chory na schizofrenię wypowiada, albo FTD, wypowiada się niegramatycznie, więc tworzyliśmy te kryteria i mieliśmy konkluzję, ale czyli rozumiem, że sieć była trenowana na tych wypowiedziach, nazwijmy to normalnych, gramatycznych, a nie była trenowana w ten sposób, na przykład, że pokazaliśmy jej wypowiedzi osób już chorych i potem wypowiedzi osób niechorych i wtedy ona jakby mogła się nauczyć, na czym polega wypowiedź osoby chorej, między innymi na niegramatyczności, ale może też na innych rzeczach i wtedy...
To też już się pojawiło, że wtedy tych wypowiedzi, żeby odwrócić ten proces uczenia, teoretycznie musielibyśmy mieć bardzo, bardzo dużo. Ciężko porównać 35 wypowiedzi osób ze schizofrenią z Wikipedią, więc...
Ale koncepcyjnie to można byłoby zrobić, jeśli byśmy mieli bardzo dużo tych wypowiedzi osób chorych, takich wywiadów, to wtedy moglibyśmy to załadować i wtedy ta sieć mogłaby się oprzeć na gramatyczności bądź nie, a także na innych kryteriach, których nie wychwyciliśmy tutaj w tym schemacie. Czyli na przykład to, co spowodowało, że były błędne diagnozy, czyli ktoś ma ubogie słownictwo i jego wypowiedzi z natury rzeczy są w jakiś sposób spójne i nie mogą być niegramatyczne, tak?
Teoretycznie chyba tak. Znaczy my to robiliśmy w ten sposób, że właśnie generowaliśmy coś, co wyglądało, znaczy Elmo, proszę Państwa, było trwane na normalnej polszczyźnie, tak? No i ta wypowiedź, jakby tutaj ten wektor był tworzony jakby przez tą sieć neuronową uniwersalną dla poprawnych wypowiedzi. Mhm. I pewnie łapał wiele cech niepoprawnościowych też przy tej okazji. No i to jest rola tej prawej strony. Ale tak teoretycznie można by mieć jakoś jeden to od razu, który od początku, tak? Jeśli chciałby zrobić wszystko.
Moje pytanie dotyczy tego, że wasze rozwiązanie, czy Elmo, czy też inne oczywiście, tutaj te sposoby weryfikacji, czy ktoś choruje na schizofrenię, czy nie, daje odpowiedź taką na zasadzie zero-jedynkowej, nie? Że albo tak, no ale o ile się orientuje, znaczy pewnie, znaczy te dane, które przedstawiliście, tak przynajmniej tutaj o tym mówią, ale domyślam się, tak, że jesteście w stanie powiedzieć o stopniu zaawansowania, że niektórzy mają większy poziom zaawansowania schizofrenii, tak? Czy coś możecie więcej w tym temacie powiedzieć?
Po prawej jest ten algorytm tutaj, to on generalnie generuje 0,1, ale na takiej podstawie, że tutaj w gruncie rzeczy w pierwszym kroku, to są tylko prawdopodobieństwa. Bardzo często jest tak, że na przykład to będzie 0,51, a tu 0,49 i możemy to podejrzeć, że on podjął decyzję minimalną różnicą, a mogą no być właśnie, takie, ale... że tu jest 0,99, a tu 0,1.
Ale to, tak? To czy można tak powiedzieć, że te osoby, które wasz algorytm mnie wychwycił, były gdzieś na granicy, tak?
Pewnie, oczywiście, że tak. Okay. Najprawdopodobniej tak było właśnie.
Bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie komentarze.